aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Do postępowania za głosem sumienia zachęcił wiernych na Anioł Pański papież Franciszek. Jako przykład takiej postawy podał Benedykta XVI.
Nie obawiajcie się żyć wiarą, wezwał litewską młodzież Ojciec Święty. Dziś w Kownie kończy się szósty dzień młodych.
Chrześcijańscy zwierzchnicy w Egipcie apelują o pokojowy przebieg protestów przeciwko prezydentowi Mursiemu.
Witamy w niedzielę 30 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Stanowcza decyzja Jezusa, by udać się do Jerozolimy w obliczu dopełniania się jego czasu, stanowiła osnowę papieskiego rozważania na Anioł Pański. Od owej decyzji wychodzi Ewangelia dzisiejszej niedzieli. Franciszek zwrócił uwagę, że właśnie cel drogi Jezusa jest kluczem zrozumienia warunków, jakie stawia on osobom, które spotyka po drodze. Nie mieć stałego mieszkania, nabrać dystansu do więzi rodzinnych, nie popadać w tęsknotę za tym, co minęło. Z kolei poprzedzającym go uczniom Jezus poleca nie narzucać się tym, u których szukają gościny.
To wszystko pokazuje, jaką wagę przywiązywał Jezus do sumienia, do słuchania w sercu głosu Ojca i postępowania według Niego. Podjął decyzję w posłuszeństwie Ojcu, w głębokim wsłuchaniu się w Jego wolę.
Jezus był wolny. Ta decyzja była wolna. Jezus chce od chrześcijan, aby byli wolni jak On, wolnością, która pochodzi z dialogu z Bogiem Ojcem. Jezus nie chce ani chrześcijan egoistów, którzy idą tylko za własnym ja i nie rozmawiają z Bogiem, ani chrześcijan słabeuszy, którzy nie mają własnej woli, chrześcijan zdalnie sterowanych, bezwolnych, niezdolnych do kreatywności, a zdanych wyłącznie na wolę innych. Jezus chce, abyśmy byli wolni, ale jak zdobyć taką wolność? Dokonuje się to w dialogu z Bogiem we własnym sumieniu. Jeśli jakiś chrześcijanin nie umie rozmawiać z Bogiem, nie umie słuchać Boga we własnym sumieniu, nie jest wolny.
Papież wyjaśnił, że sumienie jest wewnętrzną przestrzenią słuchania prawdy, dobra, wsłuchiwania się w głos Boga. Jest to wewnętrzna strona mojej relacji z tym, który przemawia do mojego serca i który pozwala mi rozpoznać i zrozumieć drogę, jaką powinienem podjąć, a po powzięciu decyzji kroczyć nią naprzód i pozostać wiernym.
Mamy cudowny przykład, jak wygląda ta relacja z Bogiem we własnym sumieniu. I to przykład niedawny. Dał go papież Benedykt XVI, gdy Pan pozwolił mu zrozumieć na modlitwie, jaki krok powinien podjąć. Poszedł on z wielkim wyczuciem rozeznania i odwagą za głosem sumienia, to znaczy za wolą Bożą, która przemawiała do jego serca. I ten przykład jest dla nas bardzo dobry, jako wzór do naśladowania. Niech Maryja, która w swoim wnętrzu słuchała i rozważała Słowo Boże, pomaga nam stawać się coraz bardziej ludźmi sumienia, wolnymi w sumieniu, zdolnymi do dialogu z Bogiem, ludźmi umiejącymi słuchać głosu Boga i zdecydowanie iść za Nim.
Podany przez Franciszka przykład Benedykta XVI spotkał się z żywym aplauzem wiernych licznie zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Nie zabrakło wśród nich Polaków.
Benedykt XVI podjął decyzję wbrew jakimkolwiek oczekiwaniom, można powiedzieć, presji zewnętrznej. Był święcie przekonany, że to jest słowo Chrystusa do niego i wbrew temu, co mówi świat, podjął tą decyzję. I to jest dla nas wzór, aby to słowo Chrystusa po prostu nas przenikało i iść za nim. Nie patrzeć na to po prostu, co mówią inni ludzie.
Należy modlić się, aby rozeznawać wolę Bożą. I myślę, że papież Benedykt jest takim wzorem modlitwy dla nas, słuchania Pana Boga. I on w głębi serca rozeznał, jak sam powiedział wielokrotnie na modlitwie. I to jest wielkość tego papieża. Chce nam powiedzieć, że powinniśmy słuchać Pana Jezusa, nieustannie modlić się, spoglądać też na tych, którzy są z nami i przez nich Pan Bóg przemawia.
Papież Benedykt XVI podjął bardzo taką odważną decyzję, ponieważ abdykacja, jakby na to nie patrzeć, wzbudziła wiele różnych rozmów, wiele też kontrowersji. Natomiast jest to na pewno przykład pokory, że nie trzeba być na piedestale, żeby dużo zdziałać, że nie trzeba czegoś spektakularnego, natomiast po prostu być, po prostu modlić się, bo to jest fundament. I papież Benedykt, mimo tego, że jest wielkim teologiem, mógłby teraz pisać wiele książek, on się oddał prostemu życiu modlitwy. Myślę, że to jest fundament, co każdy z nas może zrobić.
Sakramenty Eucharystii i pojednania oraz wsłuchanie się w Słowo Boże to narzędzia, dzięki którym możemy wejść w przyjaźń z Jezusem. Wskazał na to papież Franciszek w przesłaniu do uczestników litewskiego szóstego Dnia Młodych. Trzydniowe spotkanie zorganizowano w Kownie pod hasłem „Nazwałem was przyjaciółmi”.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na darmowość miłości, jaką daje Jezus, nic w zamian nie żądając, za to oferując nam szczęście i spełnienie zgodne z planem Bożym. Szczególne miejsce w tej przyjaźni z Chrystusem zajmuje miłosierdzie, którego doświadczamy przystępując do stołu Pańskiego oraz sakramentu pokuty. Kolejną drogą poznania Boga jest rozważanie Jego słowa. Można nią kroczyć zarówno poprzez bliższy kontakt z Pismem Świętym, zwłaszcza z Ewangeliami, jak też przez kontemplację zawartych tam tajemnic w modlitwie różańcowej.
Różaniec jest skutecznym narzędziem otwierającym nas na Boga, bo pomaga nam przezwyciężać egoizm i wnosić pokój w serca, rodziny, społeczeństwo i świat, napisał papież do litewskiej młodzieży. Zaznaczył przy tym, że przyjaźń z Chrystusem to nie złudzenie czy coś ekskluzywnego. Każdy jest do niej zaproszony, jest ona możliwa, gdy tę miłość przyjmiemy w szczerości serca, angażując się we własny wzrost duchowy i w życie Kościoła. Nie obawiajcie się żyć wiarą, zaapelował Franciszek do młodych Litwinów. Zachęcił ich do dawania chrześcijańskiego świadectwa w swoich środowiskach z prostotą i odwagą, zwłaszcza głosząc Bożą miłość i miłosierdzie.
Dzisiaj kończy się blisko 12-letnia misja Hanny Suchockiej jako ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej. Swój urząd rozpoczęła ona 3 grudnia 2001 roku w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Była jednym z niewielu przedstawicieli państw przy Watykanie, którzy wypełniali swoje reprezentacyjne zadania w czasie posługi aż 3 papieży. Wkrótce swoje listy uwierzytelniające złoży na ręce Franciszka nowy polski przedstawiciel przy Watykanie Piotr Nowina-Konopka.
Przed opuszczeniem Rzymu ambasador Hanna Suchocka znalazła jeszcze czas na podsumowującą rozmowę z Radiem Watykańskim. Tak wspomina czas swojej misji przy Stolicy Apostolskiej.
Ten okres jawi się jako okres niezwykle interesujący. W momencie, kiedy obejmowałam tę funkcję, w ogóle nie mogłam zakładać nawet, że będzie on tak obfity w wydarzenia. Przyszłam w momencie, kiedy Jan Paweł II był już w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, ale mimo to spotkanie z nim dodawało sił. W ogóle nie zakładałam, że będę ambasadorem, który będzie uczestniczył przy zamykaniu tego pontyfikatu. 8 lat z papieżem Benedyktem i ten okres to był bardzo ważny okres, bo Benedykt XVI dawał bardzo wyraźne wskazania na ten trudny czas. Te jego nawoływania, byśmy nie ulegali relatywizmowi, były, jakby można powiedzieć, taką ważną wskazówką dla działalności dyplomatycznej. I następnie 3 pontyfikat i znowu odmienny od poprzednich.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Proszę, módlcie się, żeby nie było kolejnego rozlewu krwi, zaapelował do ludzi na całym świecie zwierzchnik katolickich koptów Ibrahim Isaac Sidrak. W Egipcie trwają demonstracje w celu obalenia Mohameda Morsiego. Właśnie mija rok od wyboru przedstawiciela Bractwa Muzułmańskiego na prezydenta. Liczba protestujących w całym kraju dochodzi do 3 milionów. Zebrano już prawie 20 milionów podpisów pod petycją o przeprowadzenie nowych wyborów.
Zarówno patriarcha Sidrak, jak i przywódca prawosławnych koptów Tawadros II poparli prawo swoich wiernych do działania zgodnie z własnym sumieniem i do udziału w protestach. Tawadros II po piątkowych incydentach, w których zginęły co najmniej 2 osoby, zaapelował o demonstrowanie bez przemocy. Egipt potrzebuje dziś każdego Egipcjanina. Musimy myśleć, dyskutować i wyrażać potrzeby naszego kraju bez przemocy i rozlewu krwi. Módlcie się za Egipt, napisał patriarcha na swoim Twitterze.
Kair jest na krawędzi. Jeden z duchownych muzułmańskich ostrzega przed niebezpieczeństwem wojny domowej. To jest bardzo niespokojny i niepewny czas, powiedział z kolei Neville Kirk Smith, dyrektor brytyjskiego oddziału Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który właśnie przebywa w Egipcie.
Jak oświadczył ksiądz Rafik Gresh, rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w Egipcie, obecnie ataki na tle religijnym zdarzają się prawie codziennie, podczas gdy w okresie całej 30-letniej prezydentury Mubaraka zanotowano ich około 1600. Każdy z nas powinien modlić się o zmianę, o sprawiedliwość społeczną, o wolność religijną i wolność sumienia, powiedział ksiądz Gresh.
Wysłanie kolejnych partii broni do Syrii będzie oznaczało więcej wdów i sierot. Taki emocjonalny apel o pokój skierował melchicki patriarcha Antiochii do przewodniczącego Rady Europejskiej. W czasie wizyty delegacji bliskowschodnich biskupów w Brukseli Grzegorz III Lacham w rozmowie z Hermanem van Rompuyem przypomniał tragiczny wymiar konfliktu w Syrii, który już pochłonął około 100 tysięcy istnień ludzkich i zmusił ponad 3 miliony ludzi do opuszczenia domów.
W interesie Syrii, Bliskiego Wschodu i Europy leży to, by nie wysyłać do Syrii więcej broni, podkreślił hierarcha. Tylko dzięki wynegocjowanym rozwiązaniom politycznym, gdzie udział chrześcijan jako uczciwych mediatorów jest uznawany, ponownie wróci pokój do tego regionu, przekonując Syryjczyków do pozostania i odbudowania jeszcze raz swojego kraju. Grzegorz III Lacham dodał również, że chrześcijański wkład w sprawy ekonomiczne i kwestie społeczne, a także tradycja współistnienia od wieków służą różnym denominacjom muzułmańskim za prawdziwy pomost porozumienia. Przypomniał, że chrześcijanie pozostają niezależni i nie opowiadają się po żadnej ze stron konfliktu. Szukają jednak prawdziwego pokoju dla wszystkich.
Konflikt syryjski powoli destabilizuje cały Bliski Wschód, ostrzega Luis Rafael Sacco, patriarcha Kościoła Chaldejskiego, powiedział agencji Fides, że do rozwiązania trudnej sytuacji w Syrii może dojść wyłącznie na drodze politycznej. Jego zdaniem próby siłowego rozstrzygnięcia konfliktu, jak mające poparcie niektórych krajów zachodnich, dostarczanie broni rebeliantom, powodują tylko większy rozlew krwi.
Patriarcha podkreślił, że demokracji nie można narzucać z góry czy przemocą. Długofalowe efekty podobnego działania zwierzchnik Kościoła Chaldejskiego obserwuje w swojej codziennej posłudze w Iraku, gdzie wspiera wysiłki na rzecz narodowego pojednania. Tamtejsi chrześcijanie do dziś cierpią skutki zbrojnej interwencji Zachodu. Odwiedziłem około 20 parafii w Bagdadzie i uświadomiłem sobie, że w wielu społecznościach są tylko biedni. Bogaci, wykształceni, intelektualiści wyemigrowali na Zachód. Pozostają tylko ci, którzy nie mają możliwości wyjazdu, ubodzy, powiedział Luis Rafael Sacco.
Jako pierwszy w powojennej historii Polak członkiem Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich został profesor Piotr Małoszewski. Obok niego, jako przedstawiciele katolików obcojęzycznych do tego najwyższego gremium, które zrzesza głównie osoby świeckie i ma w Niemczech duży wpływ polityczno-społeczny, przyjęci zostali Nigeryjczyk i Hiszpan.
W rozmowie z Radiem Watykańskim profesor Małoszewski powiedział, że od wielu lat już stara się wspólnie z przedstawicielami polskiej misji katolickiej udowodnić, że Polacy mieszkający w Niemczech są integralną częścią kościoła lokalnego. Według niego wejście w struktury komitetu jest szczególnie ważne teraz, kiedy w Niemczech integracja często rozumiana jest w sensie negatywnym, jako asymilacja. Dlatego Polacy powinni być doceniani jako odrębna grupa katolików tego samego kościoła. Profesor Małoszewski przyznał też, że Komitet Centralny Katolików Niemieckich kojarzył się Polakom z lewicą i ostrą krytyką papieża.
Oczywiście, że CDK bardzo często wykazywało się taką postawą antyrzymską czy antyhierarchiczną, no ale to nie jest całe CDK. W CDK oczywiście jest szereg różnych kolorów i jest też skrzydło tradycyjne, nazwijmy je tak, które niestety jest za słabe, żeby się w tych wszystkich głosowaniach tam przebić.
Zdaniem profesora, jeśli Polacy nie będą mieli swojego przedstawiciela w takim gremium, nie będą mogli reagować na tego typu ostre i często niesprawiedliwe krytyki. Profesor Piotr Małoszewski pochodzi z Krakowa, od 30 lat mieszka w Monachium, aktualnie jest przewodniczącym Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.